Przemysław Białkowski, podcast. Dzień dobry Państwu. Zima tylko z nazwy. Od paru ładnych lat większość Polaków widzi śnieg właściwie sporadycznie. Za to coraz więcej mówimy o zmianie klimatu, o suszy, o powodziach, a dziś te wszystkie wątki połączymy. Ze mną Michał Marcinkowski, hydrolog z Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niedługo nasze dzieci będą znały śnieg tylko z opowieści?
No, przyznaję, że tak, że to się robi coraz większą sensacją. Doświadczam tego również wśród swoich dzieci, kiedy coś, co dla nas było normalne w okresie zimowym, teraz staje się wielką atrakcją i dzieci o 23 wychodzą na sanki, bo może się okazać, że rano już nie będzie na czym zjeżdżać.
Rzeczywiście sam przeżyłem taką historię z córką. Był dokładnie jeden dzień w Warszawie, w którym tej zimy można było pojeździć na sankach i trzeba było się nieźle uwijać, żeby ten śnieg jeszcze pozostał. No dobrze, teraz tak poważnie patrząc już na konkretne dane, na Państwa analizy, to jak to wygląda, jak to się zmieniło na przestrzeni lat? Pewnie tutaj pod uwagę bierzemy analizę pokrywy śnieżnej, później konsekwencje, jakie to ma na wspomniane przeze mnie suszę. No zakładam, że problem jest bardzo złożony.
Problem jest złożony i oczywiście ma on liczne swoje konsekwencje. To, co obserwujemy, myślę, że wszyscy Polacy i nie tylko, to jest to, iż czas występowania pokrywy śnieżnej zmniejsza nam się coraz bardziej i proces ten będzie dalej postępował w najbliższych dekadach. Zmniejsza nam się też grubość tej pokrywy śnieżnej, która występuje. Ma to oczywiście swoje pewne pozytywne aspekty, no bo próbujmy szukać też tych pozytywów, ale
zima nie zaskakuje już drogowców tak często.
Zima nie zaskakuje drogowców tak często, są mniejsze zanieczyszczenia związane z tym zimowym utrzymaniem dróg i można byłoby jeszcze tutaj parę próbować wskazać. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że mówimy przede wszystkim o tych negatywnych aspektach związanych właśnie z kształtowaniem zasobów wodnych naszego kraju, z warunkami do rozwoju rolnictwa i tak dalej, i tak dalej.
A dlaczego właściwie nie ma tego śniegu? Jak to wytłumaczyć? Czy tutaj sama temperatura, co ma na to wpływ w ogóle, że zaczyna nam padać śnieg z nieba?
Ja myślę, że tutaj to już wchodzimy w całą geofizykę atmosfery, w całą geofizykę globu, więc w takie szczegóły nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie po prostu to wyjaśnić w sposób krótki, zwięzły i zrozumiały. Zresztą może powinny to wyjaśnić też inne osoby. Natomiast no tutaj chodzi o to, że mamy te zmiany klimatu. Obserwujemy, one będą postępowały dalej. Zmiany klimatu związane między innymi właśnie ze zmianami w tych globalnej geofizyce Ziemi, w tych warunkach w globalnej atmosferze. No i jedną z tych elementów, jedną z przejawów tych zmian klimatu jest to, że temperatury minimalne, które występują w naszym kraju, czy też średnie minimalne z kilku dni, są coraz wyższe. Dlatego no, jak gdyby nie zmienia nam się suma opadów w ciągu roku jako taka, ona jest mniej więcej na stałym poziomie, natomiast zmienia nam się zmienność przestrzenna, zmienia nam się natężenie tych opadów i zmienia nam się forma tych opadów. Tak? One w tym momencie są właśnie mają miejsce w postaci deszczu, niżli w postaci śniegu, tak jak to jeszcze półtora dekady temu miało miejsce.
A jakie są prognozy takie długoterminowe? Czy to będzie się jeszcze pogłębiało? Będzie szło w tym kierunku, jak teraz obserwujemy?
Tak, no niestety tego się należy spodziewać. Oczywiście w szczegółach prognozy są zróżnicowane dla różnych obszarów, ale patrząc tak całościowo na obszar naszego kraju, rzeczywiście spodziewamy się, że czas występowania pokrywy śnieżnej będzie coraz krótszy i będzie ona występowała na coraz mniejszych obszarach w naszym kraju. No to oczywiście będzie dotyczyło również w jakiejś mierze terenów tych, które obecnie są uznawane za te sprzyjające narciarstwu, więc również różne miejscowości turystyczne będą musiały stopniowo zadbać o po prostu ofertę dla turystów w okresie zimowym, alternatywną w razie wystąpienia no, nie najlepszych warunków takich typowo zimowych.
A jak to wpływa na gospodarkę wodną, na ekosystemy, to, że tego śniegu jest mniej? No bo śnieg to woda, jak ten śnieg zaczyna topnieć.
Tutaj, przepraszam, tutaj jak mówiłem, mamy wiele aspektów. Po pierwsze, skoro nie mamy tej pokrywy śnieżnej, takiej jak ona zwykle występowała, że nam się nagromadzała przez całą zimę, czy przez dużą część tej pory roku, no to nie mamy takiego typowego wzrostu poziomu wód podziemnych, wód w rzekach również w okresie wiosennym, no bo nie ma tych roztopów, nie ma takiego nagłego zasilenia naszych rzek. Oczywiście ma to też swój element pozytywny w postaci takiego, że nie mamy typowego zagrożenia. Nie mamy, przepraszam, źle powiedziałem, jest zmniejszone typowe zagrożenie powodziami roztopowymi, tak, które do tej pory występowało, szczególnie tej w środkowej i północnej części naszego kraju, kiedy to właśnie te wezbrane wody ruszały, pojawiały nam się podtopienia, które niosły zniszczenia. W tym momencie tego nie mamy, no ale niestety również wiąże się to z tym, że ten zapas wody dla ekosystemów na wiosnę, kiedy rusza okres wegetacji, jest dużo mniejszy. Występuje, może występować okresowe przesuszenie tych ekosystemów, co daje po prostu taki gorszy start na wiosnę. Oczywiście może, nie musi, bo tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, że te opady nam się w ogóle zmniejszają, ale one występują w formie deszczu. Natomiast tutaj może być różnie, bo jeżeli ten deszcz nam spadnie na przemarzniętą glebę, to on po prostu spłynie po powierzchni, nie zostanie zmagazynowany w samej glebie, nie przeniknie do wód podziemnych, nie będzie możliwości infiltracji, tylko spłynie po powierzchni i on po prostu odpłynie, a jednocześnie skoro w okresie zimowym nie mamy rozwiniętej roślinności, to ona też jak gdyby nie zatrzymuje tej wody, tylko wszystko to sprzyja odpływowi.
Czyli co, jak dopóki nie będzie śniegu, nie uporamy się z problemem tej permanentnej suszy w Polsce?
Klimat mamy taki, jaki mamy i musimy się nauczyć w nim odpowiednio żyć. Myślę, że nie powinniśmy liczyć na to, znaczy powinniśmy oczywiście działać na rzecz ograniczenia zmian klimatu, to jest bardzo ważne. Natomiast nasze działania nie mają szansy sprawić, że te zmiany się zatrzymają z minuty na minutę, z roku na rok. To będzie dłuższy okres czasowy, w którym i nasze działania niejako powinny mieć na celu ograniczenie tych zmian, spowolnienie ich, mając nadzieję, że za ileś dekad one się zatrzymają, czy też wrócą do takiego tempa naturalnego, bym powiedział, bez tego przyspieszenia wynikającego z gospodarki człowieka. Natomiast to oznacza, że w najbliższych latach ten proces będzie postępował tak czy inaczej, więc aby poprawić nasze warunki bytowania, warunki dla naszego środowiska i dla naszej gospodarki, powinniśmy po prostu podejmować liczne działania, które pozwolą bardziej racjonalnie gospodarować tymi zasobami wodnymi, które mamy. Po prostu zatrzymywać je i później stopniowo wykorzystywać i udostępniać je ekosystemom. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na kwestię retencji, na kwestię małej retencji, przede wszystkim tej naturalnej, rozproszonej. To jest po prostu bardzo, bardzo ważne w tym kontekście.
Powiedział pan, że zasadniczo nie zmienia się roczna suma opadów, zmienia się charakter tych opadów. Wspominał pan również o tym, jak to wygląda, gdy pada na zamarzniętą ziemię, że ta woda no, nie wsiąka, tylko odpływa. Chyba podobny mechanizm jest w przypadku suszy. No, jeśli mamy opady, intensywne opady deszczu, bardzo intensywne, no to ta woda też nie wsiąka, tylko też odpływa i chyba to jest bardzo, bardzo podobna sprawa. I nawet jeśli ta łączna suma opadów się nie zmieniła, to to, że mamy 2 miesiące na przykład bez kropli deszczu, a później kilka takich naprawdę bardzo intensywnych opadów deszczu, to sprawia, że my właściwie nie mamy jak skorzystać z tej wody. Czy ja to dobrze rozumiem?
Tak, dokładnie. To jak gdyby w pełni przedstawi pan problem. W momencie, kiedy mamy tą wyschniętą powierzchnię ziemi, to ona działa po prostu tak jak ziemia w naszych kwiatach doniczkowych. Kiedy wyjedziemy na urlop i nikogo nie poprosimy, żeby się nimi zaopiekował, jak wracamy, to ona jest przesuszona. Jeżeli nawet podlejemy ją taką ilością wody, jaką zwykliśmy podlewać, to się okaże, że ta woda najczęściej wypłynie nam z tej donicy po prostu bokami gdzieś tam przy tej ziemi. Ziemia traci wówczas swoje takie naturalne właściwości zatrzymywania wody i po prostu ją przepuszcza. Dokładnie to samo mamy w szeroko pojętym środowisku. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałem, o ile ta roczna suma opadów nam się nie zmienia, nawet prognozy wskazują, iż na niektórych obszarach naszego kraju ona może nieco wzrosnąć w dalszych dekadach, o tyle zmienia nam się właśnie charakter tych opadów. I też myślę, że to jest taki element, który każdy z osób, powiedzmy, w średnim wieku już odczuwa na swojej skórze, że ja przynajmniej pamiętam ze swojego dzieciństwa, że deszcz potrafił padać przez tydzień, tak sobie się piło i cały czas padało i człowiek wychodził, musiał się ubierać. No w tym momencie mamy, myślę, każdy z nas to odczuwa sytuację taką, że popada 1-2 dni tak porządnie, że strach wychodzić z domu, bo człowiek jest przemoczony, a później mamy długo, długo sucho. I to jest właśnie ten problem, że przyroda, natura nie lubi czegoś takiego. Natura lubi warunki średnie, uśrednione. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, no to właśnie, tak jak pan powiedział, ta nagła ilość opadu nie jest w stanie infiltrować, raz, że spada na przesuszoną glebę, dwa, że jest tego po prostu za dużo. Znaczna część właśnie tej wody opadowej odpływa nam po powierzchni, trafia szybko do rzek i jest odprowadzana. I po prostu przyroda nie ma możliwości skorzystania z tej wody, mówiąc wprost. My, człowiek jako i nasza gospodarka również w niewielkim stopniu z tego korzystamy, no bo nie zatrzymujemy tej wody po prostu w wystarczającym stopniu. Także to jest niestety ten negatywny aspekt.
I to też trochę pozwala odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się powódź ostatnia, kilka miesięcy temu, katastrofalna powódź. Od razu też rozróżnijmy, bo pan wspomniał powódź roztopową, no, której w Polsce siłą rzeczy no, nie może występować, bo nie ma tego śniegu w dużych ilościach. Natomiast no, te intensywne opady w krótkim czasie mogą doprowadzić do czegoś takiego, co wydarzyło się we wrześniu ubiegłego roku.
Tak, no niestety tutaj mamy wprost efekt zmian klimatu, tak? Zwiększona temperatura atmosfery pozwala na zgromadzenie w niej większej ilości wody i w efekcie, w momencie, gdy ta woda zostaje nagle uwolniona, następują te intensywne opady, które dają nam następnie efekty zdarzeń nawalnych deszczy, takich zdarzeń ekstremalnych, którym jest też właśnie powódź. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, że mamy te zmiany klimatu i to, że co do zasady prawdopodobieństwo występowania powodzi roztopowych nam maleje na obszarze kraju, to też nie znaczy, że one nie występują. Czas biegnie szybko, więc ja niestety tak z pamięci nie podam konkretnego roku, żeby nie wprowadzać państwa w błąd. Natomiast kilka lat temu przecież mieliśmy do czynienia z poważnymi podtopieniami, z powodzią choćby w rejonie Płocka. To było taka mieszana powódź związana troszkę z zatorem lodowym, który się tam wtedy uformował, ale jednocześnie no, te wezbrane wody pochodziły właśnie też z roztopów. Także tutaj w tym okresie zimowym również zagrożenie powodzią występuje u nas.
Znaczy w Polsce może zabraknąć wody?
Zabraknąć wody, oczywiście wszystko zależy od tego, jak to, co przez to rozumiemy, bo zabraknąć tak, żeby w całej Polsce nie było wody, no to myślę, że jest to niewyobrażalne dla nas. Natomiast ja bym powiedział, że w Polsce już okresami wody brakuje. Mieszkańcy wielu gmin na obszarze naszego kraju zapewne już się spotkali bezpośrednio u siebie w miejscu zamieszkania, czy to z decyzjami administracyjnymi. One mają różną formę, czy to są apele, czy to są decyzje administracyjne o tym, że wody z wodociągu można wykorzystywać tylko na potrzeby bytowo-gospodarcze, a nie na przykład do mycia samochodów czy napełniania basenów. Właśnie z tego względu, że okazuje się, że część ujęć jest już zbyt mało wydajnych. Albo tutaj chodzi o kwestię taką, że są to ujęcia zbyt płytkie, albo właśnie poziom wód podziemnych, który jest ujmowany, czy poziom wód powierzchniowych jest zbyt niski. Po prostu no, trzeba ograniczyć pobór w tym celu, żeby zapewnić wodę na te podstawowe potrzeby. Podobnie jest przecież z zakładami przemysłowymi, które również okresowo zdarzają się, że muszą ograniczyć swoją produkcję, muszą ograniczyć pobór wody właśnie z tego względu, aby zapewnić możliwość jej poboru przede wszystkim dla ludzi na potrzeby te bytowo-gospodarcze. Powiem więcej, teraz Wody Polskie prowadzą pracę na rzecz zebrania w jeden system wszystkich pozwoleń wodnoprawnych, które przez lata były wydawane przez różne organy przed reformą gospodarki wodnej w Polsce. I chodzi tak naprawdę o to, żeby zobaczyć, czy w danej zlewni te zasoby dyspozycyjne, czyli ta część przepływu wody w rzece, która może zostać pobrana przy jednoczesnym pozostawieniu odpowiedniej ilości dla środowiska, żeby ekosystemy od wody zależne mogły poprawnie funkcjonować, czy te pobory nasze nie są zbyt duże i nieoficjalnie słychać już czasem takie głosy, że być może w niedalekiej przyszłości okaże się, iż w części zlewni nie będzie można uzyskać kolejnego pozwolenia na pobór wód, bo trzeba będzie powiedzieć, ale w tej zlewni już więcej nie możemy pobierać, bo zabraknie wody dla tych, którzy już pobierają, bo zabraknie wody dla środowiska. Więc to jest na pewno problem, przed którym stoimy.
Często w takich rozmowach, dyskusjach o ekologii, ochronie środowiska, zrównoważonym rozwoju pada pytanie, czy małe kroki pomagają. I w różnych sytuacjach można mieć tutaj wątpliwości. Natomiast jak to wygląda właśnie w kwestii gospodarki wodnej i tej oszczędności wody?
Ja bym tutaj odpowiedział, że zdecydowanie tak. Nie pomaga nic nierobienie, natomiast jeżeli będziemy robić cokolwiek, to już jest szansa na coś lepszego. To, co jest najgorsze, a czasem takie podejścia są, że jakie to ma znaczenie, że ja u siebie w gospodarstwie domowym będę oszczędzał wodę, skoro obok jest elektrociepłownia, skoro obok jest jakiś wielki zakład przemysłowy. No i przecież to oni powinni oszczędzać, bo oni pobierają ogromne ilości wody. Zawsze wtedy radzę przemnożyć sobie tą ilość wody, którą ja mogę zaoszczędzić w domu przez liczbę mieszkańców dużego miasta czy województwa. I proszę sobie wtedy, w zależności od tego, który region kogo bardziej interesuje, w którym mieszka, to wtedy myślę, że każdy z nas zobaczy, że robią się z tego ogromne ilości wody. Natomiast myślę, że najważniejsze właśnie zacznijmy od siebie, a nie wskazujmy tylko na innych. Oczywiście ważne jest też przez nasze, no, choćby decyzje wyborcze, przez to, do czego namawiamy naszych przedstawicieli na różnych poziomach administracji samorządowej i rządowej. Ważne jest wskazywanie, że w naszej opinii należy zwrócić uwagę na problem wodny. I te problemy się pojawiają coraz częściej w programach różnych polityków. Natomiast pamiętajmy, zawsze na początku my sami, bo każdy z nas może zrobić coś. W zależności od tego, czy mieszka w mieszkaniu, czy mieszka w domu jednorodzinnym, czy mieszka na wsi, czy mieszka w mieście, ten wachlarz jest zupełnie inny, ale jesteśmy w stanie podjąć jakieś działania.
No to jakie wskazówki, jakie rady, w jaki sposób można, no tak nie zmieniając jakoś drastycznie swojego stylu życia, oszczędzać wodę?
No tutaj jest wiele aspektów, znów w zależności od możliwości, prawda? Jeżeli ktoś ma właśnie własny dom, to na pewno ma możliwość choćby gromadzenia deszczówki i wykorzystywania jej do podlewania na przykład własnego ogródka. Tak? To się nie wiąże z jakimiś dużymi wydatkami, co więcej, jest liczny zestaw różnych funduszy, z których można uzyskać środki na tego rodzaju pracę. Na pewno jeżeli mieszkamy w mieszkaniu, no to pierwsza rzecz, zresztą tak samo w domu, ale mówię o tym w kontekście mieszkań, to jest zadbanie o infrastrukturę, o to, abyśmy nie mieli przeciekających kranów, aby urządzenia AGD, z których korzystamy, były tymi urządzeniami, które zużywają mniejszej ilości wody. Ale patrząc też w takim szerszym kontekście, myślę, że ważne jest, żebyśmy pomyśleli na przykład o naszych postawach takich jako konsumentów. Mieli świadomość tego, że do wszystkiego, co kupujemy, potrzebna jest określona ilość wody, żeby to wytworzyć, to co nazywamy śladem wodnym, a to jest to pojęcie, które stosunkowo rzadko występuje, jest wykorzystywane w takiej debacie publicznej. Często mówi się o śladzie węglowym, to wszyscy już mamy to jak gdyby we krwi. Analizując różne zakupy przy zamówieniach publicznych, często jest mowa o śladzie węglowym. Natomiast spójrzmy też na ten ślad wodny. Do wszystkiego potrzeba naprawdę ogromnej ilości wody. I znów nie chodzi mi o to, aby namawiać, żebyśmy teraz nie korzystali ze zdobyczy techniki, ze zdobyczy cywilizacji, ale się po prostu zastanowili, czy tego potrzebujemy, abyśmy nie kupowali ponad miarę, bo później coś wyrzucamy. Tak, mówię tutaj choćby o ogromnych ilościach jedzenia, które przecież wyrzucamy, czy też produktów spożywczych. Ale tak samo jest z jakimś sprzętem elektronicznym, czy zawsze potrzebujemy ten najnowszy, czy ten stary rzeczywiście źle działa i nie spełnia naszych potrzeb. Można by było tutaj wymieniać bardzo długo, natomiast to, o co mi chodzi, to przede wszystkim, żebyśmy o tym myśleli, podejmując nasze codzienne decyzje. Myślę, że to jest taki klucz.
Wspomniał pan o tym śladzie wodnym, rzeczywiście na pewno mniej rozpropagowanym niż ślad węglowy, ale z kolei uważam, że dość dobrze na wyobraźnię działa. Ja spotkałem się wielokrotnie z przedstawianiem tego w taki sposób. Mówienie o tym, ile wody zużywa się przy produkcji tekstyliów. I tu chyba takim pierwszym przykładem, który przychodzi na myśl, to jest niech będzie ten t-shirt i 3000 litrów wody. Jeden t-shirt, których pewnie kupujemy rocznie wiele. No i jeszcze druga sprawa, która dochodzi do tego, to z kolei uważam chyba mało popularna informacja, że właśnie branża tekstylna, odzieżowa, zaraz po rolnictwie jest drugą, która zużywa najwięcej wody. Więc to są też rzeczy, o których trzeba mówić, o które trzeba nagłaśniać. I temat, jak pan powiedział, oczywiście z jednej strony nasze wybory jako konsumentów, czy nasze decyzje, ale też pewnie presja i oddziaływanie na politykę czy biznes, jak zresztą w każdej sprawie ekologicznej. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Michał Marcinkowski, hydrolog, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
A ja Państwu też dziękuję i przypominam, że kolejne odcinki wideokastu w Zielonej Interii w środę na stronie Głównej Interii w zakładce podcasty w serwisie Zielona Interia. Przemysław Białkowski, do widzenia, do zobaczenia.